Już zostaliśmy wprowadzeni w ten trzeci temat, Jan Paweł II jako narzędzie Ducha Świętego, ale myślę, że jakoś tak go poprowadzimy, że to z Janem Pawłem będziemy odkrywać, co znaczy być narzędziem Ducha Świętego. Jakby słuchać też razem z nim tego głosu Ducha Świętego w jego życiu, w naszym życiu, w życiu Kościoła. Bo chyba chodzi o to, żebyśmy patrząc na świętych właśnie odkrywali też tą drogę świętości, jaką każdy z nas ma. Inną niż droga danego świętego, ale gdzieś w pewnych punktach takich podstawowych tą samą, w realizacji później inną. I właśnie tym jednym z wymiarów tej drogi jest właśnie być narzędziem Ducha Świętego, być, poddać się Jego kierownictwu w naszym życiu. I chciałbym jakby dotknąć tego tematu w takich dwóch wymiarach, dwóch punktach, można powiedzieć. Najpierw rzeczywiście poddać się kierownictwu Ducha Bożego, to kierownictwo Ducha Bożego w życiu i misji danego człowieka. A więc też jakby w tym jego oddziaływaniu na innych, na świat, tak to można zobaczyć, nie? Że być narzędziem Ducha Świętego, poddać się jego kierownictwu, to jakby pod jego przewodem rzeczywiście pełnić jakąś misję i spełniać jakąś misję, zmieniać świat. I drugi wymiar później, to bardziej może taki do wewnątrz, jakby poddać się kierownictwu Ducha Świętego w swoim życiu wewnętrznym, czyli jakby być narzędziem jakby Ducha Świętego bardziej tak dla samego siebie, na swojej drodze świętości. Ten Duch Święty, który gdzieś dotyka mnie w jakiejś mojej osobistej, bardzo intymnej, wewnętrznej drodze do Boga. I jakby w takich dwóch wymiarach spróbujemy się zatrzymać nad tym, być nad tym, co to znaczy być narzędziem Ducha Świętego. Ten pierwszy wymiar, kierownictwo Ducha w życiu i misji, tutaj jakby myślę, pomoże nam w tym jedna z kateches Jana Pawła II. Właśnie jedną z kateches o Duchu Świętym Jan Paweł II poświęcił właśnie temu kierownictwu Ducha Bożego. Na czym polega to kierownictwo Ducha Bożego? I najlepszym tutaj przykładem są postaci. Oczywiście żywi ludzie najpierw z kart Pisma Świętego. To jest to najczystsze źródło. I Jan Paweł II tam wymienia, do niektórych z nich się też odwołam, te postaci biblijne, o których Słowo Boże się mówi, że oni byli pełni Ducha Świętego, że Duch Święty ich w jakiś sposób opanował, że w jakiś sposób przez nich działał, że to, co czynili, to, co zrobili, czy pozostawili po sobie w dziejach swojego narodu, w tych dziejach zbawienia, to było właśnie pod kierownictwem Ducha Świętego, że w jakiś sposób właśnie stali się narzędziami tego Ducha. Na przykład pierwszy z nich, o, to ciekawe, że akurat on tutaj jest wymieniony jako pierwszy, jest Józef, ale nie święty Józef, jego poprzednik jakiś w imieniu, ten Józef egipski, postaci najpierw Starego Testamentu. Znamy jego historię, rzeczywiście gdzieś trafia na dwór Faraona, sprzedany przez swoich braci i Duch obdarza go darem mądrości. I właśnie to, że ten Józef otrzymuje dar mądrości, Duch Boży, tak to dokładnie jest, Duch Boży zamieszkuje w nim jako Duch mądrości. I kiedy Faraon ma problem i potrzebuje kogoś, żeby mu rzeczywiście mądrością posłużył, to rzeczywiście gdzieś dostrzega tego Józefa i właśnie Faraon potem puentuje tą sytuację takimi słowami z Księgi Rodzaju. Czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on Ducha Bożego? Rzeczywiście Duch Boży udziela Józefowi umiejętności zarządzania państwem, realizowania tej nadzwyczajnej funkcji nie tylko dla dobra tego narodu egipskiego, także okazuje się potem dla dobra swojej rodziny, swojego ludu, z którego został wygnany, sprzedany. Ostatecznie dla całych przyszłych dziejów Izraela staje się postacią opatrznościową. Później znów mamy kolejną wielką postać Mojżesza. Też znamy jego historię i też Pismo mówi o nim jako o tym, w którym działa Duch Boży. Staje się on też takim narzędziem Boga w całym tym wyprowadzeniu Izraelitów z ziemi egipskiej. I gdy później jest ten moment, kiedy już Mojżesz skarży się przed Bogiem, że już nie jest w stanie sam spełniać tej misji, Pan Bóg mu mówi, żeby wziął tam 72 innych i Słowo Boże się mówi, że gdy tych 70 starszych zebrało się wokół namiotu spotkania, bo dwóch wiemy zostało w obozie, to Pan wziął z ducha, który był w Mojżeszu i przekazał go owym 70 starszym. Nie? Że jakby to Mojżesz też jest tym postacią, która jest narzędziem Ducha Świętego w dziejach swojego ludu. I znów, kiedy Mojżesz odchodzi, pojawia się Jozue, na którego Mojżesz wkłada ręce i też Pismo Święte mówi o Jozuem, że był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Ciekawy jest też inny motyw, że ten dar ducha, to tymi narzędziami ducha nie stają się też tylko ci główni przywódcy, jak właśnie Mojżesz, tylko Jozue, tylko czasem Pan Bóg daje swojego ducha komuś do jakiejś innej misji, do jakiegoś innego zadania. I tutaj jest przykład tego budowniczego Arki, na przykład, Arki Przymierza, o imieniu dźwięcznym Besaleel, czy jakoś tak mniej więcej. I to są szczególne okoliczności, kiedy lud wybrany chce, ma zbudować Arkę Przymierza. I wtedy Bóg mówi do Mojżesza: oto wybrałem Besaleela i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. A więc te umiejętności, które ten człowiek miał, są właśnie darem Ducha Świętego w nim. Pan Bóg mu je dał po to, by mógł zbudować Arkę Przymierza. I co więcej, też ten dar ducha dotyczy też pomocników Besaleela, że także oni są namaszczeni tym Duchem Świętym, by razem z nim mogli wykonać tą pracę, którą Bóg im poleca, więc zbudować Arkę Przymierza, gdzie będą przechowywane tablice Przymierza. Bóg mówi: napełniłem umysł wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem, namiot spotkania, Arkę Świadectwa. Później mamy całą tę Księgę Sędziów, może ktoś też czytał, bardzo niezwykłe też dzieje kolejnych przywódców, w których też praktycznie powtarza się ten mechanizm, że w życiu każdego z nich Pan Bóg przychodzi, napełnia, namaszcza tego człowieka do jakiegoś zadania, do wyprowadzenia ludu z jakiejś opresji. I rzeczywiście jest, ciągle jest to słowo: Duch Pana ogarnął Gedeona, Duch Pana był nad Jeftem. I we wszystkich tych przypadkach Duch Boży daje nadzwyczajną siłę tym ludziom, daje odwagę, odwagę decyzji potrzebnej w danych okolicznościach. Czasem daje jakieś zdolności strategiczne, to jest czas prowadzenia walk. A więc dary, dzięki którym ten człowiek potrafi sprostać tej wielkiej misji Wybawiciela i przywódcy ludu. Później mamy czas królów, Saul, Dawid, kolejni ludzie, których Pismo Święte mówi, że zostali napełnieni Duchem Bożym. Gdy Saul się sprzeniewierzył, to wtedy od tego dnia, gdy pojawia się Dawid i jest namaszczony przez Samuela, pisze właśnie, że od tego dnia Duch Pański opanował Dawida. Wtedy Dawid staje się tym narzędziem Ducha Bożego. I wreszcie też w tych wszystkich postaciach odnajdujemy jakby takie przygotowanie do postaci Mesjasza, że to ostatecznie ten Mesjasz, który ma przyjść, Pismo Święte też mówi, że będzie namaszczony Duchem Świętym. Więc Jezus pokazuje się jako właśnie też ten, w którym oczywiście Jezus ma szczególną łączność z Duchem Świętym. To jest jakby jednym Bogiem w trzech osobach i ta łączność Jezusa z Duchem Świętym jest wyjątkowa, niepowtarzalna. I widzimy, jak w całym Starym Testamencie tych poczet, plejadę tych ludzi, którzy stają się narzędziami Ducha Świętego, bo otrzymują od Niego też specjalne ku temu dary i zmieniają tak naprawdę los, bieg historii, los świata. I teraz, na przykład patrząc właśnie na Jana Pawła II, że możemy zobaczyć Jego jako też kontynuację tych postaci właśnie zmieniających los świata, dzięki temu właśnie, że są narzędziami Ducha Świętego. Jan Paweł II też był tym człowiekiem, którego opanował Duch Boży, nie? Który dał się opanować Bożemu Duchowi. Myślę, że tutaj w tym kluczu można by całą jego biografię napisać jakby na nowo. To by nam brakło czasu. Są wydarzenia wielkie, małe. No naprawdę myślę, że to się, jak tylko się myśli w ten sposób, to otwiera się tyle dróg, tyle kierunków. Na pewno byliście na tym placu w Warszawie Piłsudskiego, nie? Gdzie ten człowiek z takiego kraju, pod takim reżimem komunistycznym, wybrany na papieża, właśnie namaszczony Duchem Świętym, przyjeżdża i właśnie wypowiada te słowa modlitwy: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. To jest właśnie to, co dokonywało się w czasach sędziów, królów w Starym Testamencie. Człowiek, który sam z siebie nic by nie mógł zrobić, nie? Namaszczony Duchem Świętym zmienia losy świata, narodów, przemienia. Jakby Bóg przez niego działa. To jest to bycie narzędziem Ducha Świętego, właśnie poddanie się swojej misji, swojego życia, jego kierownictwu. Mówię, to są takie wielkie momenty, są też zawsze takie małe, dyskretne, delikatne. Akurat gdzieś ostatnio taki do mnie trafił, to go tu przytoczę, żeby też zarysować ten szeroki kontekst. Akurat gdzieś ostatnio w takiej innej grupie pochylaliśmy się nad postacią księdza kardynała arcybiskupa Adama Sapiehy, jednej z ważnych postaci, bardzo też kluczowych w życiu Jana Pawła II. I tam jest też taki piękny moment, też może gdzieś już przez was znany z różnych biografii, jak biskup Sapieha, kardynał, przyjeżdża do Wadowic z wizytacją i tam też ma się odbywać bierzmowanie. I jest 38 rok i właśnie młody Karol Wojtyła jest wytypowany, żeby go przywitać. I przywita go piękną mową, jak to wiadomo. On był tam bardzo zdolny w takich wystąpieniach. Nie? I na koniec właśnie ten arcybiskup pyta go, co będzie robił w przyszłości. A Karol odpowiada, no, że będzie studiował filologię polską. I wtedy arcybiskup miał wzdychnąć, jaka szkoda, że w domyśle, że byłby dobrym księdzem. Nie? Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Gdzieś może to słowo, jaka szkoda, gdzieś jest takim kolejnym tym kroplą Ducha Świętego gdzieś w życiu Jana Pawła II, który po kilku latach puka do bram arcybiskupstwa, tego tajnego seminarium, wstępuje w czasie wojny do seminarium i rzeczywiście pod też przewodnictwem i jakby to są potem ważne decyzje, podejmuje wobec niego kardynał Sapieha, wysyłając go na studia i tak dalej. To on jakby naznacza jego drogę też od początku kapłańską. Staje się też tym pośrednim narzędziem w jego życiu, żeby on potem mógł być narzędziem. I to życie splata się wtedy, jak się takie odczyta, jako że kieruje nim Duch Święty po to, aby wypełnić pewną misję. To właśnie to wszystko nagle staje się takie zrozumiałe, takie niesamowite, jak Pan Bóg działa. I tutaj myślę, jest też moment właśnie, żeby sobie uświadomić, to papież Jan Paweł II też wiele razy powtarzał, że tak naprawdę każdy z nas jest takim narzędziem Ducha Świętego w wymiarze swojego życia. Każdy z nas ma taką misję do spełnienia i to nie jest przypadek, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i Duch Święty każdego z nas chce opanować i naszą misję poprowadzić, bo ona nie była tylko nasza, ale właśnie przynosiła owoce Boże. I to jest, myślę, jakieś takie wielkie, wielkie właśnie zaproszenie, by wzywać Ducha Świętego, by coraz bardziej na Niego się otwierać. I to począwszy od mojej misji życiowej, nie to, że jestem żoną, matką, mężem, ojcem, mam takie dzieci, a nie inne, może nie mam, może gdzieś pomagam komuś innemu, jestem w takiej parafii czy w innej, mam takiego proboszcza czy innego. Mam być człowiekiem pełnym Ducha Świętego w tym. I wtedy wszystko będzie się układać po Bożemu, bo Pan Bóg tym wszystkim się posługuje. I to, że ja jestem w tym miejscu mojego życia, to nie jest przypadek. To jest Właśnie on mnie tam stawia, tylko żeby coś dobrego z tego mogło być, ja właśnie muszę stać się tym narzędziem Ducha Świętego, jakby pozwolić mu działać, współpracować jakoś i zobaczyć właśnie też swoje życie właśnie w takim wymiarze. I może wtedy też zobaczyć pewne takie momenty, właśnie jak Duch Święty działał, jak mi pomógł, że rzeczywiście sam bym tego nie zrobił, tak nie poprowadził, tylko on jakoś, to on to czyni i on też sprawia, że moja historia życia staje się taką historią kierownictwa Ducha Świętego i Bożego działania. Ksiądz Krzysztof mówił o tej naszej znajomości gdzieś tam od czasów kleryckich. Nie? To wszystko mi się też jest takim znakiem, nie? Że Pan Bóg, mam nadzieję, że myśmy w miarę jakoś współpracowali z tym Duchem Świętym, też staramy się jak możemy, ale właśnie gdzieś domo człowiek kuleje, zaraz do tego dojdziemy, ale każdy z nas naprawdę, to jakich ludzi Pan Bóg stawia nam na drodze, z kim nam każe się cieszyć czy męczyć, nie? Jakby to jest gdzieś zobaczyć tym, że to jest jakaś historia zbawienia, która się dokonuje i ucieszyć się, że ja mogę być narzędziem Ducha Świętego, w tym zawierzyć temu prowadzeniu, kierownictwu Ducha Świętego. I tutaj jakby też w taki prawie, że niezauważalny sposób wchodzimy w ten drugi wymiar kierownictwa Ducha Bożego, który już kieruje właśnie nami wewnętrznie. Nie? Bo to jest jakby też ten warunek. To, żeby człowiek był narzędziem Ducha Świętego w swojej misji, no musi właśnie tego delikatnego głosu słuchać, pozwolić, by on nim kierował gdzieś w głębi jego duszy, jego serca. I tutaj właśnie pojawia się problem, że to nie jest takie proste. I tutaj właśnie skorzystam z innego tekstu, też Jana Pawła II, z fragmentu encykliki o Duchu Świętym. Też warto czasem może też do niej sięgać. Dominum et vivificantem, Pan i Ożywiciel. Gdzie Jan Paweł II wprost właśnie pisze o tym, że tak naprawdę Duch Święty jest w ciągłym konflikcie z człowiekiem. Albo człowiek jest w ciągłym konflikcie z Duchem Świętym. Że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Nie? I ten jakby, że taką stałą niestety właściwością człowieka właśnie związaną z grzechem pierworodnym jest to, że my ciągle stawiamy opór Duchowi Świętemu. Nie? To jest, to z nas jakby wychodzi. I to jest jakby część codziennego doświadczenia, pisze papież. Jakby, i myślę, że to musimy sobie uświadomić. On tutaj podaje różne też miejsca jakby wytłumaczenia, skąd to przeciwieństwo. Nie? Chociażby na przykład to właśnie, że my jesteśmy jakoś tak bardzo związani z tym, co materialne, widzialne, namacalne, z tym światem materii, potem ten materializm, konsumpcjonizm nam wchodzi, nie? Że człowiek żyje tym, co właśnie gdzieś może dotknąć, zjeść i tak dalej, a duch jest duchem, nie? I on wprowadza nas w inny świat, w świat ducha, nie? I tu już się pojawia zderzenie, to właśnie, czy to, co moje ciało chce i ten jakby zaspokojenie tej potrzeb świata materialnego, czy właśnie gdzieś to, co duch, przychodzi drugi głos, żeby poddać się duchowi. I rzeczywiście to jest trochę tak, że człowiek ma takie, właśnie stoi w takiej konfrontacji i kiedy człowiek poddaje się Duchowi Świętemu, ulega Duchowi Świętemu, wtedy kształtują się w nim cnoty. A kiedy opiera się Duchowi Świętemu właśnie, wtedy kształtują się w nim wady, umacniają się te postawy złe, negatywne, nie? Myślę, że też tym, co gdy czasem człowiek otwiera się jakoś na Ducha Świętego, doświadczy gdzieś tego wymiaru swojego życia, to tym, co potem nas zamyka, jest to, że chcemy Ducha Świętego kontrolować, nie? Ten opór pojawia się w tym, że doświadczymy, że to Duch Święty działa, że on coś zrobił, że my byśmy nie byli w stanie tego tak zrobić. Ale jak już trochę ochłoniemy z tego zachwytu, to próbujemy jakby się uregulować tą rzekę Ducha Świętego w naszym życiu. Nie? Jakby wyznaczyć mu pewne granice, kontrolować właśnie, kontrolować Ducha Świętego i wtedy to może dziać się też w naszych wspólnotach, gdzieś w naszym życiu modlitwy osobistym, drugim, jakby człowiek jakby męczy się taką stałą otwartością na Ducha Świętego, nie? Chciałby gdzieś już skończyć jakby z tą ciągłą niepewnością taką w duchu, tą otwartością i gdzieś wytyczyć Duchowi Świętemu szlak w swoim życiu. Masz zrobić tak, tak, tak i tak tędy mnie poprowadzić, a to Duch Święty ma nas prowadzić, nie my Jego, nie? Właśnie w tym ciągłym takim napięciu, zmaganiu się z tym nieustannym otwieraniem się na Ducha Świętego człowiek staje się takim człowiekiem wewnętrznym. Pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia ten człowiek duchowy. Duch ludzki spotyka się z Duchem, który przenika głębokości Boże. W tym Świętym Duchu Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ludzkiego ducha. W Duchu Świętym sam Bóg Trójjedyny, Ojciec, Syn, Duch Święty się nam udziela. Stajemy się Jego świątynią i rzeczywiście możemy zacząć powoli żyć według Ducha. Nie? Żyć według Ducha, zacząć bardziej chcieć tego, co chce Duch, nie tego, co chce ciało. I to jest ten drugi sposób przetwarzania świata przez Boga, nie tylko przez te zewnętrzne znaki, wydarzenia, ale właśnie przez przemianę serca człowieka. To jest sposób, że Bóg wtedy, gdy jakiś człowiek otwiera się na jego ducha, staje się coraz bardziej duchowy, wewnętrzny, to Bóg przemienia świat od wewnątrz przez serce tego człowieka. Przez jego sumienie i wtedy ten człowiek właśnie staje się takim narzędziem, może się stać tym narzędziem żyć w wymiarze wewnętrznym, że okaże się, że jego czyny są pełne mocy Ducha Świętego, bo to nie on czyni, bo dał się Duchowi wewnętrznie przemienić, przeniknąć, uświęcić. Wiemy też, że Jan Paweł II takim świadectwem jego też prowadzenia tego mamy wiele świadectw jego życia wewnętrznego, nie? Jak Jan Paweł II nie tylko w tej misji swojej był świadkiem, narzędziem Ducha Świętego, ale widzimy też, może mogliśmy jakoś dotykać, patrzeć, jak on też w swojej drodze wewnętrznej staje się takim narzędziem, znaczy jest przemieniany przez Ducha Świętego. Jest ten szczególny moment, do którego Jan Paweł II czasami wracał, tej jego modlitwy do Ducha Świętego, którą mu podyktował jego ojciec, jego tata. To ponoć było tak, że pewnego dnia jego tata, również Karol Wojtyła, zauważył, że jego syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta. I wtedy nauczył go właśnie modlitwy do Ducha Świętego. Jan Paweł II wiele razy wspominał to wydarzenie po latach. Napisał tak, właśnie w wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec spostrzegł przy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia, nie jesteś dobrym ministrantem, nie modlisz się do Ducha Świętego. I pokazał mi jakąś modlitwę, nie zapomniałem jej. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił, jeszcze dziś słyszę jego głos. Jan Paweł II polecił tą modlitwę młodzieży na spotkaniu w Warszawie przy pierwszej pielgrzymce swojej, mówiąc, przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, pozostańcie jej wierni. To jest jakby to, nie jesteś dobrym, można sobie tutaj dołożyć swoje, chociażby animatorem grupy modlitwy może, niech by było z naszej okazji, nie? Dlaczego? Brakuje tego otwarcia na Ducha Świętego może, nie? Właśnie nie modlisz się do Ducha Świętego. Dzisiaj Pan Bóg pokazuje nam tą, w tej trzeciej konferencji też ten wymiar modlitwy o Ducha Świętego. Może zakończmy właśnie modląc się tymi słowami, które tata Jana Pawła II podyktował jemu, o których on nie zapomniał. które też niech potem przedłużą się w nas, w naszą osobistą modlitwę do Ducha Świętego. Myślę, że chwilkę pozostaniemy na takiej cichej adoracji i potem zaczniemy też to nasze nabożeństwo z koronką do Bożego Miłosierdzia. A w tej chwili ciszy właśnie powierzmy się Duchowi Świętemu, zaprośmy Go do naszego życia wewnętrznego i do naszej misji. To też myślę, właśnie to, że jesteśmy animatorami grupy modlitwy, to jest też wymiar tej misji, kiedy musimy się poddać kierownictwu Ducha Bożego, żeby On mógł przez nas działać. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.